Jechali w milczeniu. Owo, baczcie, odezwał się Fierabras wskazując. Tam w kotlinie leży wioska Lisie Doły. Na tamtejszych polach, dziw nad dziwy, garnki rosną. Słucham? Garnki. Rodzą się w ziemi łonie same z siebie, wyłącznie sztuką przyrody, bez jakiegokolwiek dopomagania ludzkiego. Jak gdzie indziej ziemniaki albo rzepa, w lisich dołach rosną garnki, wszelkiego rodzaju i różnych kształtów. Doprawdy? No, żebym tak zdrów był. Potemu nawiązują lisie doły partnerskie kontakty z wsią Dudno w Mecht. Tam bowiem, jak wieść niesie, ziemia rodzi pokrywki do garnków. Wszelkiego rodzaju i różnych kształtów? Utrafiliście, panie Wiedźmin, w sedno. Jechali dalej, w milczeniu. Blesyr szumiała i pieniła się na kamieniach. A owóż tam, baczcie, panie Wiedźmin, ruiny starodawnego burgu Duntin. Strasznych scen, jeśli wierzyć bajce, był ci ów burg świadkiem. Walgerius, co go wołali w dałym, obił tam krwawo i wśród mąk okrutnych żonę niewierną, miłośnika tejże, matkę tejże, siostrę tejże i brata tejże. A potem siadł i zapłakał, nie odgadnąć czemu. Słyszałem o tym. Toście tu bywali? Nie. Ha, znaczy daleko baśń bieży. Utrafiliście, panie rządco, w sedno. A tamta, wskazał Wiedźmin, zgrabna wieżyczka tam za owym strasznym burgiem, co to takiego? Tam? To świątynia. Jakiego bóstwa? A któż by to pamiętał? Fakt. Któżby. Około południa ujrzeli winnice, łagodnie opadające ku Blesir stoki wzgórz, zjeżone szczecinką równo przyciętej winorośli, teraz pokracznej i żałośnie gołej. Na szczycie najwyższego wzgórza, smagane wiatrem, biły w niebo wieże, gruby donżon i barbakan zamku Pomerol. Geralta zainteresowało, że wiodąca ku zamkowi droga była wyjeżdżona, poraniona kopytami i obręczami kół, nie mniej niż główny dziedziniec. Widać było wyraźnie, że właśnie ku zamkowi Pomerol często ktoś z gościńca skręcał. Wstrzymał się z pytaniami aż do momentu, gdy pod zamkiem spostrzegł kilkanaście wyprzężonych, okrytych płachtami wozów, solidnych i mocnych wehikułów używanych do dalekiego transportu. Kupcy, wyjaśnił spytany rządca, handlarze winni. Kupcy? Zdziwił się Geralt. A jak to? Myślałem, że górskie przełęcze są zasypane śniegiem, a Toisan jest odcięty od świata. Jakim sposobem tu przybyli zatem kupcy?
Dla kupców, rzekł poważnie rządca Fierabras, nie ma złych dróg, przynajmniej dla takich, co serio swój traktują proceder. U nich, panie Wiedźminie, taka jest zasada. Skoro cel przyświeca, sposób musi się znaleźć.
Zaiste, powiedział wolno Geralt. Zasada to celna i godna naśladowania. W każdej sytuacji.
Bez ochyby. Ale tak po prawdzie to niektórzy z handlarzy tkwią tu od jesieni, wyjechać nie mogąc. Ale duchem nie padają. Mówią, co tam, za to wiosną pierwsi będziemy, nim konkurencja się zjawi. U nich to się nazywa dumać pozytywnie.
I tej zasadzie, kiwnął głową Geralt, trudno coś zarzucić. Jedna rzecz mnie jeszcze ciekawi, panie rządco, dlaczego ci kupcy siedzą tu na odludziu, a nie w Beauclair? Księżna nie kwapi się, by udzielać im gościny? A może gardzi kupcami?
Bynajmniej, odrzekł Fierabras. Księżna pani zaprasza ich zawsze. Oni wszak odmawiają grzecznie i mieszkają przy winnicach.
Dlaczego?
Beauclair, powiadają, to nic jeno uczty, bale, hulanki, pijatyki i miłostki. Człowiek, powiadają, jeno gnuśnieje, durnieje i czas traci, miast myśleć o handlu. A myśleć trza o tym, co naprawdę ważne. O celu, co przyświeca, nieustannie, nie rozpraszając myśli na jakieś tam faramuszki. Wtedy i tylko wtedy cel zamierzony się osiąga.
Zaiste, panie Fierabras, powiedział wolno Wiedźmin. Rad jestem z naszej wspólnej podróży. Wiele skorzystałem z naszych rozmów. Naprawdę wiele.
Wbrew oczekiwaniom Wiedźmina nie pojechali do zamku Pomerol, lecz nieco dalej, na garb za kotliną, na którym wznosił się kolejny zameczek, trochę mniejszy i dużo bardziej zaniedbany. Kasztel zwał się Cubaran. Geralt uradował się perspektywą bliskiej roboty. Ciemny i zębaty, pokruszony krenalarzami, Zubaran wyglądał bowiem wypisz wymaluj jak zaklęta ruina, niezawodnie rojąca się od czarów, dziwów i potworów. Wewnątrz, na dziedzińcu, miast dziwów i potworów zobaczył kilkunastu ludzi pochłoniętych zajęciami tak czarownymi, jak turlanie beczek, heblowanie desek i zbijanie tychże za pomocą gwoździ. Woniało świeżym drewnem, świeżym wapnem, nieświeżym kotem, skwaśniałym winem i grochówką. Grochówkę wkrótce podano. Wygłodzeni drogą, wiatrem i chłodem jedli żwawo i milczkiem. Towarzyszył im podwładny rządcy Fierebrasa, przedstawiony Geraltowi jako Szymon Gilka. Usługiwały dwie jasnowłose dziewki o długich na dobre dwa łokcie warkoczach. Obie słały wiedźminowi spojrzenia tak wymowne, że postanowił co rychlej zająć się pracą. Szymon Gilka potwora nie widział. Wygląd jego znał wyłącznie z drugiej ręki. Czarny był pry jak smoła, ale gdy po ścianie pełzł, cegłę przez niego było widać. Jak ta galareta był, rozumiecie, panie wiedźmin, albo jakby z przeproszeniem glut jakowyś. A łapska miał długaśne i cienkie. I siła tych łapsków miał 8 albo i więcej nawet. A Jątek tak se stał i patrzał. Aż wreszcie oświeciło go i w głos zakrzyknął zgiń, przepadnij. I jeszcze egzorcyzm dołożył, a bodajżeś zdechł ob kurwieńcu. A wówczas potworzysko hyc, 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 hycnęło i tyle jego było widać. Ucieknęło w pieczar czeluście. Wtedy chłopy rzekły tak. Jak potwór, to dajcie pry podwyżkę za robotę w warunkach dla zdrowia szkodliwych, a jak nie, to my do cechu pójdziemy ze skargą. Wasz cech, ja im na to, może mi skoczyć.
Kiedy, przerwał Geralt, widziano potwora po raz ostatni?
A dyć 3 niedziele temu. Tak jakoś trochę przed jul.
Mówiliście, wiedźmin spojrzał na rządcę, że przed Lamas. Alcides Fierabras pokraśniał na miejscach niezasłoniętych brodą. Gilka parsknął.
Ano, panie rządco, jak się chce rządcować, trzeba częściej do nas. Nie jeno w Bokler w kantorku życią zydel polerować. Tak sobie myślę...
Nieciekawym, przerwał Fierabras, waszych myśli. O potworze gadajcie.
A deć jużem wygadał. Wszystko, co było.
Nie było ofiar? Nikt nie został zaatakowany?
Nie, ale łońskiego roku przepadł jeden parobek bez wieści. Niektórzy mówili, że to potwór jego w otchłanie zawlókł i zgładził. Inni zaś, że to nie potwór niejaki. Jeno, ten parob z własnego konceptu fugas chrustas, a to przez długi i elementy. On, uważacie, w kości grywał ostro, nadto zaś nadmuchał brzuch młynarzównie. A owa młynarzówna do sądów pobieżała, sądy zaś parobkowi elementy płacić nakazały.
Na nikogo więcej, obcesowo przerwał wywód Geralt, potwór nie napadł, nikt inny go nie widział?
Nie.
Jedna z dziewek, dolewając Geraltowi lokalnego wina, przejechała mu piersią po uchu, po czym mrugnęła zachęcająco.
Chodźmy, powiedział Geralt szybko. Nie ma co mi trężyć i gadać. Zaprowadźcie mnie do piwnic.
Amulet Fringilli, przykro było to stwierdzić, nie spełniał pokładanych w nim nadziei. W to, że oprawny w srebro wyszlifowany chryzopras zastąpi jego wiedźmiński medalion z wilkiem, Geralt nie wierzył nawet przez moment. Fringilla zresztą wcale tego nie przyrzekała. Zapewniała jednak z wielkim przekonaniem, że po zgraniu się z psychiką noszącego amulet zdolny będzie czynić różne rzeczy, w tym ostrzegać przed niebezpieczeństwem. Albo jednak czary Fringilli się nie udały, albo Geralt i amulet różnili się w kwestii tego, co jest niebezpieczeństwem, a co nim nie jest. Chryzopras ledwie wyczuwalnie zadrgał, gdy idąc do piwnic przecięli szlak wielkiemu rudemu kotu, defilującemu przez podwórzec z zadartym ogonem. Kot zresztą musiał odebrać jakiś sygnał od amuletu, bo zemknął, miaucząc przeraźliwie. Gdy zaś wiedźmin zszedł do piwnic, medalion co i róż denerwująco wibrował. I to w lożkach suchych, porządnych i czystych, w których jedyną groźbę stanowiło wino w wielkich beczkach. Komuś, kto wyzbywszy się samokontroli, zaległby z otwartą gębą pod szpuntem, groziło tu ciężkie przepicie. I nic więcej. Medalion nie drgnął natomiast, gdy Geralt porzucił użytkowaną część lochów i zszedł niżej ciągiem schodów i sztolni. Wiedźmin już dawno zorientował się, że pod większością winnic Toisin były starożytne kopalnie.
Niechybnie było tak, że gdy posadzona winorośl zaczęła rodzić i zapewniać lepsze zyski, wydobycia kopalin zaprzestano, a kopalnie porzucono, częściowo adaptując korytarze i chodniki na winne sklepy i piwniczki. Zamki Pomerol i Cubaran stały nad dawną kopalnią łupku. Roiło się tu od sztolni i dziur. Wystarczyła chwila nieuwagi, by spocząć na dnie którejś ze skomplikowanym złamaniem. Część dziur pokrywały zbutwiałe deski, które przysypane łupkowym pyłem niemal nie różniły się od podłoża. Nieostrożne stąpnięcie na coś takiego było niebezpieczne, a więc medalion winien ostrzegać. Nie ostrzegał. Nie ostrzegł też, gdy z łupkowego rumowiska jakieś 10 kroków przed Geraltem wyprysnął szary, niewyraźny kształt, który zadrapał pazurami z pąk, wyciął dzikiego chołupca, zawył przeszywająco, po czym z wizgiem i chichotem pognał korytarzem i dał nura w jedną z ziejących w ścianie nisz. Wiedźmin zaklął. Magiczna sztuczka reagowała na rude koty, a nie reagowała na gremliny. Trzeba będzie porozmawiać o tym z Fringillą, pomyślał podchodząc do dziury, w której zniknął stworek. Amulet zadrgał silnie. Rychło w czas, pomyślał. Ale zaraz zastanowił się głębiej. Medalion mógł w końcu nie być taki głupi. Standardowa i ulubiona taktyka gremlinów polegała na ucieczce i zasadzce, z której ciało się ścigającego zaskakującym uderzeniem ostrych jak sierpy szponów. Gremlin mógł czekać tam, w ciemności, a medalion to sygnalizował. Czekał długo, wstrzymując oddech, pilnie wytężając słuch. Amulet spokojnie i martwo leżał na jego piersi. Z dziury niosło stęchłym, nieprzyjemnym smrodem. Ale panowała martwa cisza. A żaden gremlin nie wytrzymałby tak długo w ciszy. Nie zastanawiając się, wlazł do dziury i ruszył na czworakach, szorując plecami o chropawą skałę. Długo nie szedł. Coś chrupnęło i zaszeleściło. Podłoże puściło, a wiedźmin pojechał w dół wraz z kilkoma cetnarami piachu i żwiru. Na szczęście trwało to krótko, a pod nim nie było bezdennej przepaści, lecz zwyczajny loch. Wyleciał jak gówno z rury kanalizacyjnej i runął z chrupotem na stertę z butwiałego drewna. Wytrząsnął z włosów i wypluł piasek, zaklął bardzo paskudnie. Amulet drgał bez ustanku, trzepał mu się na piersi jak wsadzony za pazuchę wróbel. Wiedźmin powstrzymał się przed zerwaniem go i ciśnięciem w diabły. Po pierwsze, Fringilla byłaby wściekła. Po drugie, Chryzopras miał jakoby jeszcze inne, czarodziejskie zdolności. Geralt miał nadzieję, że w tych innych będzie mniej zawodny. Gdy spróbował wstać, namacał okrągłą czaszkę i pojął, że to, na czym leży, wcale nie jest drewnem. Wstał, szybko zlustrował kupę kości. Wszystkie należały do ludzi. Wszyscy ci ludzie byli w chwili śmierci zakuci w kajdany i najprawdopodobniej nadzy. Kości były pokruszone i pogryzione. Gdy ich gryziono, ludzie mogli już nie żyć. Ale to nie było pewne. Ze sztolni wyprowadził go korytarz. Długi, idący prosto jak strzała. Łupkowa ściana była obrobiona dość gładko. Nie wyglądało to już na kopalnię. Wyszedł nagle do ogromnej kawerny, której sufit tonął w ciemnościach. Środek kawerny zajmowała olbrzymia, czarna i bezdenna dziura, nad którą wisiał kamienny, niebezpiecznie filigranowo wyglądający mostek. Woda kapała ze ścian. Dzwoniła echem. Z przepaści wiało chłodem i smrodem. Amulet zachowywał się spokojnie. Geralt wszedł na mostek, uważny i skupiony, starając trzymać się z daleka od rozsypujących się balustradek. Za mostkiem był znowu korytarz. W gładko obrobionych ścianach zauważył przerdzewiałe uchwyty do pochodni. Były tu też nisze. W niektórych stały posążki z piaskowca. Jednak kapiąca latami woda wyługowała je i rozmyła na niekształtne bałwany. W ściany wprawiono też płyty z płaskorzeźbami. Te, wykonane z odporniejszego materiału, były bardziej czytelne. Geralt rozpoznał kobietę z księżycowymi rogami, wieżę, jaskółkę, dzika, delfina, jednorożca. Usłyszał głos. Stanął, wstrzymując oddech. Amulet drgnął. Nie, to nie było złudzenie, to nie był szmer osuwającego się łupku ani echo kapiącej wody. To był ludzki głos. Geralt zamknął oczy, wytężył słuch. Lokalizował. Głos Wiedźmin dałby się posiekać. Dochodził z kolejnej niszy, zza kolejnego posążka rozmytego, ale nie na tyle, by stracił okrąglutkie kobiece kształty. Tym razem medalion stanął na wysokości zadania. Błysnęło, a Geralt dostrzegł nagle w ścianie refleks metalu. Chwycił rozmytą kobietę w mocne objęcia, skręcił silnie. Zazgrzytało. Cała nisza obróciła się na stalowych zawiasach, odsłaniając kręcone schody. Z góry schodów znowu dobiegł głos. Geralt nie zastanawiał się długo. Na górze znalazł drzwi, które otworzyły się bez oporu i nawet bez zgrzytania. Za drzwiami było malutkie, sklepione pomieszczenie. Ze ścian sterczały cztery ogromne, mosiężne rury, na końcach rozszerzone jak trąby. Po środku, pomiędzy wylotami trąb, stał fotel, a na fotelu siedział kościotrup. Na czerepie opadnięte aż po zęby miał resztki biretu. Na sobie strzępy bogatej niegdyś odzieży. Na szyi złoty łańcuch, a na stopach mocno pogryzione przez szczury kurdybanowe buty z zadartymi noskami. Z jednej z trąb rozległo się kichnięcie. Tak głośne i niespodziewane, że wiedźmin aż podskoczył. Potem ktoś wysmarkał się, al zwielokrotniony przez mosiężną rurę odgłos był wręcz piekielny. Na zdrowie! Rozległo się z rury. Ależ smarczecie, Skellen! Geralt zepchnął kościotrupa z fotela, nie zapominając o zdjęciu i schowaniu do kieszeni złotego łańcucha. Potem sam rozsiadł się na podsłuchowym miejscu. U wylotu trąby. Jeden z podsłuchiwanych miał głos basowy, głęboki i dudniący. Gdy mówił, mosiężna rura aż wibrowała. Ależ smarczecie, Skellen! Gdzie żeście się to tak przeziębili i kiedy? Szkoda gadać o tym, odrzekł zakatarzony. Przeklęte choróbsko przyczepiło się i trzyma. Co odpuści, to znowu wraca. Nawet magia nie pomaga. Może więc wartałoby zmienić magika? Odezwał się kolejny głos, zgrzytliwy niczym stary zardzewiały zawias. Ten Wilgefortz jak na razie niewieloma może poszczycić się sukcesami. Ot co? Po mojemu... Zostawmy to. Wtrącił się ktoś mówiący z charakterystycznym przeciąganiem sylab. Nie po to organizowaliśmy zjazd tu w Toisant, na krańcu świata. Na zatraconym krańcu świata. Ten kraniec świata, powiedział zakatarzony, to jedyny znany mi kraj nieposiadający własnej służby bezpieczeństwa. Jedyny zakątek cesarstwa, który nie jest naszpikowany agentami Vatiera de Rideau. To wiecznie rozbawione i podpite księstwo, wszyscy mają za komediowe i nikt nie traktuje go poważnie. Takie kraiki, powiedział przeciągając sylaby, zawsze były rajem dla szpiegów i ulubionym miejscem ich spotkań. Dlatego przyciągały również kontrwywiady i szpicli, różnych zawodowych podpatrywaczy i podsłuchiwaczy. Może tak było dawniej, ale nie za babskich rządów trwających tu w Toisant blisko 100 lat. Powtarzam, jesteśmy tu bezpieczni. Tutaj nikt nas nie wytropi ani nie podsłucha. Możemy, udając kupców, spokojnie omówić kwestie jakże żywotne, zwłaszcza dla waszych książęcych miłości, dla waszych prywatnych fortun i latyfundiów. Gardzę prywatą, ot co! Zaperzył się zgrzytliwy. I nie dla prywaty tu jestem, idzie mi tylko i wyłącznie o dobro cesarstwa. A dobro cesarstwa, panowie, to mocna dynastia. Szkodą natomiast i wielkim złem dla cesarstwa będzie, jeśli na tronie zasiądzie jakiś skundlony, zepsuty owoc złej krwi. Potomek chorych fizycznie i moralnie północnych królików. Nie, panowie, na rzecz taką ja... Dewet z dewetów, na wielkie słońce nie będę patrzył bezczynnie. Tym bardziej, że moja córka już niemal miała obiecane. Twoja córka, Dewet? Zaryczał ten basowy dudniący. A co ja mam powiedzieć? Ja, którym poparł tego szczeniaka, Emhyra, wtedy w walce przeciw uzurpatorowi. Wszak to z mojej rezydencji kadeci ruszyli szturmować pałac. A wcześniej to co? Wszak to u mnie się ukrywał. Ten czas mały krętacz łaskawie patrzył na moją Eilan, uśmiechał się, komplementy prawił. A i za kotarą, wiem to, cycki jej ściskał. A teraz co, inna cesarzowa? Taki afront, taka obelga? Cesarz wiecznego imperium, który nad córki starych rodów przedkłada przybłędę z Cintry, co? Siedzi na tronie z mojej łaski, a moją Eilan śmie znieważać? Nie, nie zniosę tego. Ani ja! Krzyknął kolejny głos, wysoki i egzaltowany. Mnie też wyrządził zniewagę. Dla tej cintryjskiej przybłędy porzucił moją żonę. Szczęśliwym trafem, odezwał się ten przeciągający sylaby, przybłędę wyprawiono na tamten świat. jak wynika z relacji pana Skellena.
Słuchałem tej relacji uważnie, powiedział zgrzytliwy, i doszedłem do wniosku, że nie wynika z niej nic, oprócz tego, że przybłęda znikła.
Jeśli zaś znikła, to może się objawić ponownie. Od zeszłego lata to ona znikała i objawiała się kilka razy. A zaiste, panie Skellen, rozczarowaliście nas wielce. Ot co? Wy i ten wasz czarodziej, Wilgefortz.
Nie czas teraz o tym, Joachimie. Nie czas oskarżać się wzajemnie i obwiniać, wbijać kliny w naszą jedność. Musimy być silni jednością i zdecydowaniem. Nieważne jest albowiem, czy Cintryjka żyje, czy nie. Cesarz, który raz bezkarnie zelżył stare rody, będzie to robił dalej. Nie ma Cintryjki? To za parę miesięcy gotów przedstawić nam cesarzową z Zerikanii albo z Zangwebaru. Nie, na wielkie słońce, do tego nie dopuścimy.
Nie dopuścimy, ot co? Słusznie prawisz, Ardalu. Ród Emrajsów zawiódł oczekiwania. Każda chwila, gdy emir siedzi na tronie, szkodzi cesarstwu, ot co? A jest kogo na tronie posadzić. Młody wór His...
Rozległo się głośne kichnięcie, po nim trąbiące smarkanie.
Monarchia konstytucyjna, powiedział kichacz. Najwyższy czas na monarchię konstytucyjną, na ustrój postępowy, a potem demokracja, władza ludu.
Imperator wór His, powtórzył z naciskiem głęboki głos.
Imperator wór His, Stefanie Skellen, który będzie ożeniony z moją Eilan lub z którąś z córek Joachima. A wtedy ja, jako wielki kanclerz koronny, Dewet jako marszałek polny. Wy zaś, Stefanie, jako hrabia i minister spraw wewnętrznych. Chyba, że jako zwolennik jakiegoś tam ludu czy dudu deklarujecie rezygnację z tytułu i stanowiska, co?
Zostawmy w spokoju procesy historyczne, rzekł pojednawczo zakatarzony. Tych i tak nic nie powstrzyma. Na dziś zaś, wasza łaskawość, wielki kanclerzu Ebdai, jeśli mam jakieś zastrzeżenia przeciw osobie princa wór Hisa, to głównie dlatego, że jest to człowiek żelaznego charakteru, dumny i nieugięty, na którego niełatwo wpłynąć.
Jeśli można coś podpowiedzieć, odezwał się przeciągający sylaby, princ wór His ma syna, malutkiego Morwrana. Ten jest znacznie lepszym kandydatem. Po pierwsze, ma mocniejsze prawa do tronu. Tak po mieczu, jak i po kądzieli. Po drugie, to dzieciak, za którego rządzić będzie Rada Regencyjna, czyli my.
Głupstwa. Damy sobie radę i z ojcem. Znajdziemy sposób.
Podetkamy mu, zaproponował ten egzaltowany, moją żonę. Cichajcie, hrabio Broin. Nie czas teraz o tym. Panowie, o czym innym wypada radzić? Ot co? Chciałem bowiem spostrzec, że Emhirvar Emrajs jeszcze panuje.
A jakże? Zgodził się zakatarzony, trąbiąc w chustkę.
Panuje i żyje. Ma się dobrze, tak na ciele jak na umyśle. Zwłaszcza tego drugiego nie sposób kwestionować. Po tym, jak pozbył się obu waszych łaskawości z Nilfgaardu wraz z tymi wojskami, które mogłyby być wam wierne. Jak pan chce tedy dokonać przewrotu, mości książę Ardalu, gdy lada moment przyjdzie panu iść do boju na czele grupy Armii Wschód? A książę Joachim też już chyba powinien być przy swoich wojskach, przy specjalnej grupie operacyjnej Verden.
Daruj sobie uszczypliwości, Stefanie Skellen. I nie rób min, które tylko w twoim mniemaniu upodabniają cię do twego nowego pryncypała, czarodzieja Wilgefortza. A wiedz i to, puszczyku, że skoro i Emhir coś podejrzewa, to winę właśnie ponosicie wy, ty i Wilgefortz. Przyznaj się, chcieliście pojmać Cintryjkę i kupczyć nią, wkupywać się w łaski Emhira. A teraz, gdy dziewczyna nie żyje, kupczyć nie ma czym, prawda? Emhir rozerwie was końmi. Ot co! Nie uniesiecie głów ani ty, ani czarownik, z którym związałeś się wbrew nam.
Nikt z nas nie uniesie głowy, Joachimie, wtrącił Baz. Trzeba spojrzeć prawdzie w oczy. Wcale nie jesteśmy w lepszej sytuacji niż Skellen. Okoliczności sprawiły, że wszyscy jedziemy na jednym wózku.
Ale to puszczyk wsadził nas na ten wózek. Mieliśmy działać skrycie, a teraz co? Emhir wie wszystko. Agenci Vatiera de Rido tropią puszczyka po całym imperium. A nas, by się nas pozbyć, wysłano na wojnę. Ot co?
Z tego akurat, powiedział ten przeciągający sylaby, radowałbym się. To bym wykorzystał. Wojny, która trwa, zapewniam panów, wszyscy mają już dość. Wojsko, prosty lud, a nade wszystko kupcy i przedsiębiorcy. Sam fakt zakończenia wojny powitany będzie w całym cesarstwie z wielką radością, niezależnie od tego, jak wojna się skończy. No przecież panowie, jako dowodzący armiami, mają na wynik wojny wpływ, że się tak wyrażę, stale w zasięgu ręki. A cóż prostszego, jak w wypadku kończącego konflikt zbrojny zwycięstwa ustroić się w laur? A w przypadku porażki wystąpić jako mężowie opatrznościowi, rzecznicy rokowań, kładący krew przelewowi krwi.
Prawda, powiedział po chwili zgrzytliwy. Na wielkie słońce, to prawda. A słusznie prawicie, panie Leuwarden.
Emhyr, powiedział Bas, założył sobie stryczek na szyję, wysyłając nas na front.
Emhyr, powiedział egzaltowany, żyje jeszcze, mości książę, żyje i ma się dobrze. Nie dzielmy skóry na niedźwiedziu.
Nie, powiedział Bas. Wcześniej zabijmy niedźwiedzia. Milczenie trwało długo. A więc zamach. Śmierć. Śmierć. Śmierć.